takim razie, co takiego w przytoczonej przez nią samą wypowiedzi Pascal Wittgenstein uznał za niedopuszczalne? Przyjmijmy, że filozof właściwie ocenia fakty. Pascal istotnie nie wie, jak czuje się pies, który wpadł pod samochód. Jeśli nawet tak jest, mówiąc to, co mówi, nie dopuszcza się zwykłego kłamstwa. Kłamałby, gdyby uważała, że naprawdę czuje się całkiem dobrze. Bez względu bowiem na to, jak mało wie o życiu psów, z pewnością zdaje sobie sprawę, że te z nich, które dostaną się pod koła pojazdów mechanicznych, nie czują się potem dobrze. Zatem gdyby w istocie czuła się dobrze, twierdzenie, że czuje się jak pies, który wpadł pod samochód, byłoby zwykłym kłamstwem. W cytowanej anegdotce Wittgenstein zarzuca Pascal nie kłamstwo, lecz fałszywe przedstawienie całkiem innego rodzaju. Pascal określa swoje samopoczucie jako samopoczucie przejechanego przez samochód psa. Nie zna jednak z własnego doświadczenia stanu, do którego odnosi się użyte przez nią wyrażenie. Oczywiście, wyrażenie to nie jest dla niej całkowicie pozbawione sensu. Nie bredzi przecież od rzeczy. To, co mówi, ma zrozumiałą konotację, która z pewnością jest dla niej jasna. Co więcej, Pascal posiada pewną wiedzę o przymiotach uczucia, do którego odnosi się użyte przez nią wyrażenie. Wie przynajmniej tyle, że jest to uczucie niepożądane i niemiłe, złe uczucie. Jednak mówiąc to, co mówi, wyraża coś więcej ponad to, że czuje się źle. I tu właśnie jest pies pogrzebany. Jej opis własnego samopoczucia jest zbyt dokładny, nadmiernie szczegółowy. Implikuje on nie pierwsze lepsze złe samopoczucie, lecz specyficzny rodzaj złego samopoczucia, właściwy psom przejechanym przez samochód. Sądząc po reakcji Wittgensteina, dla niego jest to zwykłe wciskanie kitu. Jeśli zatem Wittgenstein istotnie uważa sposób, w jaki Pascal charakteryzuje swoje samopoczucie, za wciskanie kitu, pojawia się pytanie, dlaczego właściwie tak się dzieje. Sądzę, że dlatego, iż Wittgenstein postrzega wypowiedź Pascal, jako z grubsza biorąc, pozostającą bez związku z troską o prawdę. Jej wypowiedź nie ma na celu zgodnego z faktami opisu rzeczywistości. Pascal nawet nie wydaje się, że wie, jak czuje się pies, który wpadł pod samochód. Przeto jej opis własnego samopoczucia jest wyssany z palca. Bierze go z sufitu, bądź jeśli zasłyszała to wyrażenie z cudzych ust, powtarza bezmyślnie i bez najmniejszej troski o jego zgodność z rzeczywistością. To właśnie zatem bezmyślność strofuje ją Wittgenstein. Jego oburzenie budzi fakt, iż Pascal w ogóle nie troszczy się o to, czy jej wypowiedź odpowiada faktom. Oczywiście jest wielce prawdopodobne, iż taki, a nie inny dobór słów Pascal stanowi po prostu cokolwiek niefortunną próbę barwnego wyrażania się lub został podyktowany chęcią sprawienia wrażenia osoby ożywionej i w dobrym humorze. Reakcja Wittgensteina, tak jak zrozumiała ją Pascal, jest bez wątpienia absurdalnie nietolerancyjna. Tak czy inaczej, sama reakcja wydaje się całkowicie jasna. Wittgenstein reaguje tak, jakby według niego Pascal wypowiadała się o swoim samopoczuciu bezmyślnie i z całkowitym lekceważeniem faktów. Jej wypowiedź nie została wycyzelowana. Pascal wypowiedziała się w najmniejszym stopniu nie kłopocząc się o to, czy jej wypowiedź ściśle opisuje rzeczywistość. Wittgensteina martwi bynajmniej nie to, że Pascal popełnia pomyłkę w opisie swojego samopoczucia, a nawet nie to, że popełnia ją nierozważnie. Niedbalstwo, którego się dopuszcza, nie polega na tym, że w chwili mimowolnego osłabienia uwagi zapomina o trosce o precyzyjność, lekkomyślnie pozwalając, by do jej wypowiedzi wkradł się błąd. Rzecz w tym, iż o ile Wittgenstein zdołał zaobserwować, Pascal wypowiada się na temat stanu pewnych spraw, w ogóle nie próbując podporządkować się rygorom dążenia do ścisłego przedstawienia rzeczywistości. Jej wina nie polega na tym, że nie udaje jej się przedstawić rzeczy, tak jak się mają istotnie, lecz na tym, że w ogóle nie stawia sobie takiego zadania. A to jest dla Wittgensteina ważne, ponieważ słusznie lub nie, przyjmuje, iż wypowiedź Pascal miała na celu przedstawienie informacji o stanie jej samopoczucia i przeto należy traktować ją poważnie. Zgodnie z jego rozumieniem sytuacji, Pascal podjęła się zadania, dla którego rozróżnienie pomiędzy prawdą i fałszem ma pierwszorzędne znaczenie, a mimo to zupełnie jej nie obchodzi, czy to, co mówi, jest prawdą. To w tym sensie wypowiedź Pascal pozostaje bez związku z troską o prawdę. Jej autorka nie troszczy się o wartość logiczną swych twierdzeń. Jednocześnie dlatego właśnie nie można jej zarzucić, że kłamie. Nie zakłada, że zna prawdę. Przeto nie może z rozmysłem rozpowszechniać tezy, którą sama uważa za nieprawdziwą. Nie opiera swojego twierdzenia ani na przekonaniu, że jest prawdziwe, ani na przekonaniu, że takie nie jest. Jak to by było w przypadku kłamstwa, które zawsze musi być uważane przez kłamiącego za niezgodne z prawdą. To właśnie ów brak związku z troską o prawdę, obojętność na to, jak się sprawy mają faktycznie, stanowi w mojej opinii podstawową cechę konstytutywną wciskania kitu. Rozważę teraz wybiórczo kilka haseł Oxford English Dictionary, mogących rzucić pewne światło na istotę natury wciskania kitu. Oxford English Dictionary definiuje bull session jako nieformalną rozmowę lub dyskusję, szczególnie w męskim gronie. Definicja ta wydaje mi się nieścisła. Przede wszystkim słownik wyraźnie zakłada, że użycie terminu bull w wyrażeniu bull session w pierwszym rzędzie wskazuje na płeć. Jeśli nawet jest prawdą, że uczestnicy bull session z reguły bądź zazwyczaj są osobami płci męskiej, utrzymywanie, iż termin bull session odnosi się zasadniczo do każdej nieformalnej męskiej rozmowy lub dyskusji, jest równie chybione, co analogiczne twierdzenie, że hen session to nic innego jak nieformalna rozmowa kobiet. Zapewne to prawda, że osoby uczestniczące w hen session muszą być kobietami. Niemniej termin hen session oznacza coś więcej, a mianowicie szczególny rodzaj nieformalnej rozmowy prowadzonej przez kobiety, jaki zazwyczaj określa się tym terminem. Szczególnego rodzaju nieformalną męską dyskusję, określaną terminem bull session, charakteryzuje przede wszystkim to, iż bez względu na ważkość poruszanych tematów i doniosłość padających wypowiedzi, nic tu się nie dzieje na serio. Podczas bull session omawia się zazwyczaj tematy związane z takimi odbieranymi bardzo osobiście i obciążonymi dużym ładunkiem emocjonalnym aspektami życia, jak religia, polityka czy seks. Ludzie niechętnie mówią o takich sprawach otwarcie, gdy obawiają się, że ich słowa mogą zostać przyjęte nazbyt poważnie. Uczestnicy bull session wypróbowują różne myśli i stanowiska, by zobaczyć, jak sami się czują, kiedy je wypowiadają, i z jakim odbiorem spotykają się one u innych, nie obawiając się przy tym, że ktoś uzna ich słowa za wyraz autentycznych poglądów. Partycypanci bull session niejako umawiają się, że poglądy wygłaszane podczas bull session niekoniecznie pokrywają się z prawdziwymi myślami czy uczuciami wypowiadających owe poglądy. Podstawowym celem bull session jest stworzenie warunków do wysokiego poziomu szczerości oraz eksperymentalnego, a nawet ryzykanckiego podejścia do dyskutowanych zagadnień. W warunkach bull session dyskutanci mogą pozwolić sobie na pewną lekkomyślność bądź brak rozwagi, sprzyjające swobodnemu wyrażaniu tego, co im chodzi po głowie, bez obawy, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje słowa. Innymi słowy, uczestnik bull session ufa, iż wszyscy inni uczestnicy rozumieją, że to, co mówi, nie musi być jednoznaczne ani z wyznawanymi przez niego poglądami, ani z jego wizją prawdy. Ten rodzaj dyskusji w ogóle nie ma na celu wymiany poglądów. Co za tym idzie, zwyczajowe założenia związku pomiędzy wypowiadanym a uważanym ulegają zawieszeniu. Twierdzenia wygłaszane podczas bull session tym właśnie różnią się od wciskania kitu, że nikt nie udaje, jakoby taki związek istniał. Łączy zaś ze sobą owe dwa rodzaje wypowiedzi odrzucenie, w mniejszym lub większym stopniu, rygorów troski o prawdę. Na istnienie pokrewieństwa pomiędzy bull session i wciskaniem kitu wskazuje również termin shooting the bull, odnoszący się do specyficznego rodzaju konwersacji prowadzonej podczas bull session. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa shooting jest złagodzonym odpowiednikiem wulgaryzmu shitting. W istocie wyrażenie bull session stanowi zapewne ocenzurowaną wersję bullshit session. Podobny motyw da się wytropić w jednym ze znaczeń słowa bull, funkcjonującym w brytyjskim angielskim, wedle Oxford English Dictionary, odnoszącym się do zbędnych procedur o charakterze rutynowym bądź ceremonialnym, przesadnej dyscypliny albo pucowania na glans, także biurokracji. Słownik dostarcza poniższych przykładów użycia słowa bull w takim właśnie znaczeniu. The squadron felt very bullshy about all that bull that was flying around the station. Them turning out the guard for us marching past ice, right? All that sort of bull. The drudgery and the bull in an MP's life. Chłopcy z eskadry upierali się przy przestrzeganiu ceremonialnych form obowiązujących w bazie. Tamci prezentują broń, my maszerujemy przed nimi, patrząc w prawo, cały ten bezmyślny dryl. Mozolna robota i biurokratyczna rutyna w życiu posła do parlamentu. Termin bull oznacza tu zadania mijające się z celem, w tym sensie, że nie mające wiele wspólnego z główną intencją bądź zasadniczą ideą przedsięwzięcia. Pucowanie na glans i przekładanie papierków wedle powszechnej opinii nie przyczyniają się zbytnio do wykonania prawdziwych zadań personelu osobowego armii czy urzędników państwowych, nawet jeśli zostały narzucone przez osoby lub instytucje deklarujące autentyczne oddanie owym zadaniom. Zatem zbędne procedury o charakterze rutynowym bądź ceremonialnym, określane słowem bull, pozostają bez związku z motywami legitymizującymi działalność, której zostały narzucone. Zupełnie tak samo jak twierdzenia wygłaszane podczas bull session pozostają bez związku z ugruntowanymi poglądami wygłaszających i jak wciskanie kitu pozostaje bez związku z troską o prawdę. Termin bull jest również używany w innym, znacznie bardziej rozpowszechnionym i swojskim znaczeniu, a mianowicie jako łagodniejszy odpowiednik bullshit. Odnośny ustęp Oxford English Dictionary zawiera następującą definicję. Trywialna, nieszczera albo niezgodna z prawdą wypowiedź w mowie lub piśmie – bzdura. Nie wydaje się jednak, by bull zawsze i wszędzie musiał być trywialny i bzdurny. Zatem określenia bzdurne i trywialne same w sobie niezbyt konkretne zdają się prowadzić nas donikąd. Większe nadzieje rokują nieszczerość i niezgodność z prawdą. Oba terminy wymagają jednak doprecyzowania. Cytowane hasło przytacza również dwie poniższe definicje. Bull. Wypowiedź ni w pięć, ni w dziewięć. Pustosłowie. Hot air. Bull oznacza w slangu połączenie blefu, hojractwa, pustosłowia i tego, co w wojsku nazywaliśmy robieniem sobie jaj z żołnierzy. Określenie ni w pięć, ni w dziewięć jest właściwe, tyle że zbyt szerokie i nie dość konkretne. Obejmuje również dygresję i niewinne odbieganie od tematu, niekoniecznie jeszcze stanowiące bull. Ponadto stwierdzenie, że bull jest ni w pięć, ni w dziewięć pozostawia niejasność co do tego, czym w pięć albo w dziewięć miałoby właściwie być. Bardziej pomocne będzie nam pustosłowie, wymienione w obu definicjach. Nazywając czyjąś przemowę pustosłowiem, mamy na myśli, że słowa wychodzące z ust danej osoby nie niosą ze sobą żadnych treści. Są puste. Równie dobrze mogłoby ich wcale nie być. Wypowiadane zdania nie przyczyniają się do osiągnięcia celu, któremu rzekomo służą. Słuchacze nie otrzymują więcej informacji, niż by otrzymali, gdyby mówca ograniczył się do wydychania powietrza. Nawiasem mówiąc, istnieją pewne podobieństwa pomiędzy pustosłowiem i ekskrementami, czyniące z terminu hot air szczególnie stosowny odpowiednik terminu bullshit. Tak jak pustosłowie, powstające w procesie zwykłego wietrzenia sobie gęby, to mowa nie zawierająca żadnych informacji. Tak ekskrementy są substancją, z której zostało usunięte wszystko, co pożywne. Ekskrementy można uznać za truchło strawy, szczątki pozostałe po wyczerpaniu życiodajnych substancji. W tym sensie ekskrementy reprezentują śmierć, którą produkujemy sami i której produkowanie stanowi nieodłączny element procesu podtrzymania życia. Być może właśnie owo włączenie śmierci w nasze najintymniejsze procesy życiowe powoduje, iż ekskrementy wywołują w nas odrazę. Tak czy inaczej, ekskrementy w równie znikomym stopniu służą odżywianiu, co pustosłowie komunikacji. Rozważmy teraz poniższą strofę pieśni Punda, przytoczoną przez Oxford English Dictionary w haśle omawiającym czasownikowe użycie słowa bullshit. Hej snak, co pisze Biblia? Jakie są księgi w Biblii? Wymieniaj i nie pieprz mi bzdur. Jest to apel o fakty, skierowany do kogoś, kto najwyraźniej w ten czy inny sposób dał zdaniem apelującego do zrozumienia, że uważa się za znawcę Biblii, bądź chociaż osobę, której leży ona na sercu. Podejrzewając, iż są to gołosłowne przechwałki, apelujący domaga się niepodważalnych dowodów. Nie zamierza uwierzyć na słowo, chce się przekonać naocznie, jak się sprawy mają. Innymi słowy, podejrzewa blef i wzywa do odkrycia kart. Związek pomiędzy bullshit i blefem jednoznacznie potwierdza definicja zilustrowana strofą Punda. Opowiadać bzdury komu, także wykpić się blefem. Wydaje się zatem, że wciskanie kitu zakłada jakiś rodzaj blefowania. Z pewnością bliższe jest blefowaniu niż wygłaszaniu kłamstw. Cóż jednak skonstatowany właśnie fakt, iż wiąże je większe podobieństwo z pierwszym niż z drugim, mówi nam o specyficznej naturze wciskania kitu? O jakąż to istotną różnicę pomiędzy blefowaniem a kłamaniem może tu chodzić? Kłamstwo i blef stanowią dwie odmiany fałszywego przedstawienia bądź oszustwa. Konceptem kluczowym dla specyficznej natury kłamstwa jest fałszywość. Kłamca to przede wszystkim ktoś, kto świadomie rozpowszechnia fałszywe twierdzenia. Przez blefowanie rozumiemy zazwyczaj także jakiś rodzaj fałszu. Jednak inaczej niż w przypadku zwykłego kłamstwa, chodzi tu raczej o fałszerstwo niż o fałsz jako taki. Do tego sprowadza się podobieństwo blefu i wciskania kitu. Istotą bullshit jest bowiem nie tyle błędność w sensie niezgodności z prawdą, ile sztuczność. By właściwie zrozumieć to rozróżnienie, musimy uświadomić sobie, że fałszywe czy sztuczne nie musi w niczym, poza samą autentycznością, ustępować prawdziwemu. Rzecz nieautentyczna nie musi być wybrakowana pod żadnym innym względem. W końcu może przecież stanowić dokładną kopię. Problematyczność imitacji nie wynika z tego, jaka jest, lecz z tego, w jaki sposób powstała. To nas naprowadza na podobny aspekt zasadniczej natury bullshit. Chociaż został wytworzony w oderwaniu od troski o prawdę, wcale nie musi się z nią mijać. Wciskający kit popełnia fałszerstwo. Ale to jeszcze wcale nie znaczy, że wciska nam nieprawdę. Bohater powieści Dirty Story, Erika Amblera, Arthur Abdel Simpson, wspomina radę otrzymaną w dzieciństwie od ojca. Chociaż miałem ledwie 7 lat, kiedy zginął mój ojciec, wciąż dobrze go pamiętam. Utkwiły mi również w pamięci niektóre z jego powiedzeń. Jedną z pierwszych rzeczy, jakich mnie nauczył, było: nigdy nie uciekaj się do kłamstwa, jeśli wystarczy wykpić się kitem. Owa ojcowska rada opiera się nie tylko na założeniu, iż istnieje jakaś ważna różnica pomiędzy kłamaniem a wciskaniem kitu, lecz także na przeświadczeniu, że ta druga metoda jest godniejsza polecenia. Pan Simpson z pewnością nie myślał, iż wciskanie kitu stoi pod względem moralnym wyżej od wygłaszania kłamstw. Równie mało prawdopodobne wydaje się, by uważał, iż kłamanie stanowi metodę mniej skuteczną. Jakkolwiek patrzeć, inteligentnie dopracowane łgarstwo potrafi zdziałać cuda. Możliwe, iż Simpson wierzył, że wciskanie kitu łatwiej przejdzie niezauważone. Lub może myślał, że choć w obu przypadkach szanse na wpadkę są mniej więcej jednakowe, to jednak konsekwencje ponoszone przez kłamcę są zazwyczaj sroższe od tych ponoszonych przez wciskającego kit. W istocie ludzie chętniej przymykają oko na wciskanie kitu niż na kłamstwo. Być może dlatego, że wciskane kit rzadziej odbierają jako osobisty afront. Zapewne zechcemy zdystansować się od wciskania kitu, kwitując je zniecierpliwionym bądź poirytowanym wzruszeniem ramion, święte oburzenie zachowamy jednak dla kłamstwa. Doniosłe skądinąd pytanie, dlaczego okazujemy większą tolerancję wobec wciskania kitu niż wobec wygłaszania kłamstw, pozostawiam bez odpowiedzi jako ćwiczenie intelektualne dla czytelnika. W danym przypadku nie chodzi jednak o porównanie pomiędzy wygłoszeniem kłamstwa a jakimś pojedynczym aktem wciśnięcia kitu. Zalecaną przez starszego Simpsona alternatywą wobec kłamstwa jest wykpienie się kitem. Chodzi tu o coś znacznie więcej niż tylko jednorazowe wciśnięcie kitu. Mowa o całym programie wciskania kitu, zakrojonym na miarę aktualnych potrzeb. Być może to właśnie leży u podstaw przekonania o wyższości wciskania kitu nad wygłaszaniem kłamstw. Kłamanie wymaga każdorazowego skupienia się na tym, co się mówi. Istotą tej czynności jest wprowadzenie konkretnej nieprawdy w określone miejsce jakiegoś zbioru bądź systemu przekonań w celu uniknięcia konsekwencji, jakie pociągnęłoby za sobą obsadzenie tego miejsca prawdą. Wymaga pewnego kunsztu oraz respektowania przez kłamiącego obiektywnych ograniczeń narzuconych przez to, co on sam uważa za prawdę. Kłamiący nieustannie musi mieć na uwadze wartość logiczną. By wykreować kłamstwo, musi przynajmniej sądzić, iż wie, co jest prawdą. By zaś to kłamstwo odniosło skutek, obmyślając je, nie może ani na chwilę spuszczać tej prawdy z oka. Z drugiej strony ktoś przystępujący do wciskania kitu dysponuje znacznie większą swobodą działania. Nie musi skupiać się na konkretach, może pomknąć wzrokiem ku szerszym horyzontom. Nie ogranicza się do umieszczenia konkretnej nieprawdy w określonym miejscu, przeto nie wiążą mu rąk prawdy otaczające lub przecinające dane miejsce. Jeśli będzie trzeba, może sfałszować cały kontekst. Ta wolność od ograniczeń obowiązujących wygłaszającego kłamstwo oczywiście wcale nie oznacza, iż zadanie wciskającego kit jest łatwiejsze do wykonania od zadania stojącego przed kłamiącym. Wymaga jednak innego rodzaju kreatywności, nie dzielącej włos na czworo kreatywności analitycznej, jak w przypadku obmyślenia kłamstwa, lecz kreatywności znacznie bardziej ekspansywnej i niezależnej, opartej na improwizowaniu i nieskrępowanej grze wyobraźni. To już nie rzemiosło, lecz sztuka. Stąd swojskie określenie maestro wciskania kitu. Przypuszczam, że rada, której pan Simpson udzielił synkowi, płynie stąd, iż jego samego ów drugi rodzaj kreatywności, i to niezależnie od swoich relatywnych zalet i stopnia skuteczności, pociągał silniej od surowych i rygorystycznych nakazów łgania. W przypadku wciskania kitu, przedmiotem fałszywego przedstawienia nie jest zasadniczo ani stan rzeczy, o których mowa, ani też przekonanie wciskającego kit co do stanu owych rzeczy. Jest to domena kłamania, czyli mówienia nieprawdy. Nie będąc jednoznacznie tożsame z mówieniem nieprawdy, wciskanie kitu różni się od kłamania pod względem celu fałszywego przedstawienia. Wciskającemu kit w ogóle nie musi powstać w głowie zamiar oszukania nas co do faktów, czy też tego, co uważa za fakty. Warunkiem koniecznym i wystarczającym, by miało miejsce wciśnięcie kitu, jest zamiar sprawcy, by oszukać nas co do charakteru przedsięwzięcia, w które się zaangażował. Jedyną konieczną cechą konstytutywną wciskającego kit jest przedstawienie w fałszywym świetle istoty własnej działalności. I to jest właśnie sedno różnicy pomiędzy nim a kłamcą. I jeden, i drugi fałszywie przedstawia samego siebie jako osobę prawdomówną. Od tego, czy zdoła nam to wmówić, zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Kłamca ukrywa przed nami zamiar odwiedzenia nas od właściwej oceny rzeczywistości. Mamy nie wiedzieć, iż chce, byśmy uwierzyli w coś, co sam uważa za nieprawdę. Wciskający kit ukrywa przed nami, iż to, czy mówi prawdę, czy nie, jest mu całkowicie obojętne. Mamy się nie zorientować, że nie przyświeca mu ani chęć powiedzenia prawdy, ani też chęć jej ukrycia. Nie oznacza to bynajmniej, iż jego mowa jest popędliwa i anarchicznie nieuporządkowana. Nie, on jedynie rządzi się i kieruje motywami nie mającymi nic wspólnego z troską o zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy. Nie można kłamać, nie sądząc, że zna się prawdę. Wciskanie kitu nie nakłada żadnych tego rodzaju ograniczeń. Ktoś, kto kłamie, tym samym odnosi się do prawdy i do pewnego stopnia odnosi się do niej z szacunkiem. Mówca uczciwy mówi tylko to, co jego zdaniem pokrywa się z prawdą. W przypadku kłamcy z równą mocą obowiązuje lustrzana reguła, iż to, co mówi, mija się z prawdą. Wciskającego kit nie ograniczają żadne sztywne reguły. On nie stoi ani po stronie prawdy, ani po stronie nieprawdy. W ogóle nie sugeruje się faktami, co zmuszony jest czynić zarówno mówca uczciwy, jak i wygłaszający kłamstwo. No może tylko o tyle, o ile wpłynie to na jego szanse na sukces. Nie obchodzi go, czy to, co mówi, właściwie opisuje rzeczywistość. Dobiera to albo wymyśla tak, by służyło jego własnym celom. Święty Augustyn rozróżnia 8 rodzajów kłamstwa, które klasyfikuje zależnie od ich intencji czy też uzasadnienia. 7 z nich obejmuje kłamstwa wygłaszane jedynie dlatego, iż wedle wygłaszającego stanowią środek nieodzowny do osiągnięcia danego celu, różnego od samego wytworzenia fałszywego przekonania. Innymi słowy, to nie sama rozbieżność z prawdą skłania wygłaszającego kłamstwo do jego wygłoszenia, jako że zostaje wygłoszone jedynie z powodu domniemanej niezbędności do osiągnięcia celu, innego od samego wprowadzenia w błąd, święty Augustyn uważa je za wygłoszone niechętnie. Kłamcom kieruje niechęć kłamania, lecz pragnienie osiągnięcia celu. Tym samym w opinii Augustyna nie są to prawdziwe kłamstwa, a ci, co je wygłaszają, nie są kłamcami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jedynie ostatnią, 8. kategorię Augustyn rezerwuje dla kłamstwa wygłoszonego dla samej rozkoszy kłamania i oszukiwania, to jest prawdziwego kłamstwa. Kłamstwa należące do tej kategorii nie są wypowiedziane w żadnym innym celu poza szerzeniem nieprawdy. Są wypowiadane dla samych siebie, to znaczy wyłącznie z miłości do oszukiwania. Istnieje różnica pomiędzy kłamiącym i kłamcą. Pierwszy wypowiada kłamstwo niechętnie, drugi zaś miłuje kłamstwo i stanowi ono jego najmilsze zajęcie. Lubuje się kłamstwem, cieszy go sama jego nieprawdziwość. Augustyńscy kłamcy i prawdziwe kłamstwa należą do rzadkości. Są czymś nadzwyczajnym. Każdy od czasu do czasu kłamie, ale tylko niewielu z nas robi to często lub nawet zawsze, wyłącznie z upodobania do nieprawdy czy oszukiwania. Dla większości ludzi sam fakt, iż dana wypowiedź mija się z prawdą, stanowi powód, jakkolwiek słaby i łatwy do pominięcia, by jej nie wygłaszać. Dla augustyńskiego rasowego kłamcy sam ten fakt przemawia za czymś zupełnie przeciwnym. Dla wciskającego kit nie ma on żadnego znaczenia. Zarówno kłamiąc, jak i mówiąc prawdę, ludzie kierują się własnym przekonaniem o tym, jak mają się rzeczy w istocie. To właśnie ono przyświeca im w dążeniu do opisania owych rzeczy, obojętne czy zgodnie z prawdą, czy też w sprzeczności do niej. Z tego powodu wygłaszanie kłamstw nie czyni wypowiadającej je osoby niezdolną do powiedzenia prawdy w sposób, w jaki czyni ją niezdolną do tego wciskania kitu. Nieumiarkowane oddawanie się wciskaniu kitu, polegającemu na wypowiadaniu twierdzeń bez oglądania się na cokolwiek poza tym, co akurat wygodniej jest powiedzieć, prowadzi do osłabienia bądź całkowitego zarzucenia normalnego nawyku poświęcania należytej uwagi temu, jak się przedstawia faktyczny stan rzeczy. Kłamca i człowiek prawdomówny znajdują się po przeciwnych stronach, że tak powiem, boiska, ale jednak grają w to samo. Obaj liczą się z faktami, zgodnie z własnym ich postrzeganiem, chociaż jednemu przyświeca prawda, a drugi odwraca się do niej plecami. Wciskającemu kit prawda jest obojętna. Nie odwraca się od prawdy ani jej nie odrzuca, jak czyni to kłamca. W ogóle nie zwraca na nią uwagi. Z tegoż to właśnie powodu. Wciskanie kitu jest znacznie groźniejsze od kłamania. Ktoś, kto ma na uwadze przekazanie bądź ukrycie faktów, zakłada istnienie faktów, które można stwierdzić i nazwać. Jego świadome dążenie do mówienia prawdy bądź wygłaszania kłamstw implikuje założenie, iż pomiędzy zgodnym z prawdą bądź fałszywym przedstawieniem rzeczy istnieje pewna różnica oraz, że przynajmniej niekiedy da się tę różnicę stwierdzić. Ktoś, kto przestał wierzyć, iż można zidentyfikować pewne wypowiedzi jako prawdziwe, inne zaś jako kłamliwe, musi obrać jedną z tych dwóch dróg. Albo zaniecha wszelkich wysiłków mówienia prawdy bądź wprowadzania w błąd, a co za tym idzie, będzie się odtąd powstrzymywał od jakichkolwiek wypowiedzi na temat faktów. Albo też w dalszym ciągu będzie wypowiadał się na temat rzekomego stanu rzeczy, nie będzie to jednak nic innego jak tylko zwyczajne wciskanie kitu. Dlaczego wciskania kitu jest tak dużo? Oczywiście nie mamy żadnej pewności, iż w naszych czasach jest go więcej niż w poprzednich epokach. Nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia z tak wielką ilością przekazywanych rozmaitymi kanałami informacji, jednak proporcjonalna zawartość kitu nie musiała wcale wzrosnąć. Nie przesądzając, czy wciskanego kitu jest dzisiaj faktycznie więcej niż kiedyś, omówię kilka względów, które mogą okazać się pomocne w zrozumieniu, dlaczego jest go tak dużo. Wciskanie kitu staje się nieuniknione za każdym razem, kiedy okoliczności wymagają od kogoś mówienia o sprawach, na których się nie zna. Ilekroć czyjeś zobowiązania bądź możliwości wypowiadania się na jakiś temat przewyższają znajomość faktów odnoszących się do tego tematu, następuje produkcja kitu. Ów rozdźwięk jest zjawiskiem powszechnym w naszym życiu publicznym, którego uczestnicy często czują się zobligowani, czy to przez własne skłonności, czy to przez naciski innych, do wygłaszania obszernych wypowiedzi o sprawach, o których nie posiadają dostatecznej wiedzy. Podobne efekty przynosi szeroko rozpowszechnione przekonanie, iż w demokratycznym społeczeństwie obywatel ma obowiązek posiadać zdanie na każdy, choćby najluźniej powiązany z kierowaniem sprawami jego kraju temat. Nie trzeba dodawać, iż ów brak istotnego związku pomiędzy wyrażanymi opiniami a orientacją w rzeczywistości będzie jeszcze bardziej alarmujący w przypadku osoby uważającej za swój moralny obowiązek oceniać wydarzenia i stosunki w różnych krajach świata. Dzisiejsze rozpowszechnienie wciskania kitu ma również głębsze źródło w rozmaitych formach sceptycyzmu, odmawiającemu nam rzeczywistego dostępu do wiarygodnych faktów i obiektywnej rzeczywistości, a co za tym idzie, odrzucającego wszelką możliwość dowiedzenia się, jak przedstawia się faktyczny stan rzeczy. Takie kontrrealistyczne doktryny podkopują naszą wiarę w sens bezstronnych wysiłków zmierzających do ustalenia, co jest prawdą, a co nią nie jest, a nawet samą zrozumiałość pojęcia obiektywnego dociekania. Jednym z następstw owej utraty zaufania jest odchodzenie od dyscypliny wynikającej z przywiązania do ideałów ścisłości na rzecz zupełnie innego rodzaju dyscypliny wynikającej z dążenia do osiągnięcia alternatywnego ideału szczerości. Miast dążyć przede wszystkim do ścisłego przedstawienia naszego wspólnego świata, jednostka angażuje swoją energię w szczere przedstawienie własnej osoby. Przekonana, że rzeczywistość wyzbyta jest przyrodzonych i nieodłącznych właściwości, które dałoby się zidentyfikować jako prawdę o rzeczach, jednostka ta zwraca się ku głoszeniu prawdy o swoich właściwościach. Uznawszy, że nie ma sensu dociekać natury rzeczy, postanawia wszystkie wysiłki poświęcić dociekaniu własnej natury. Jednakże to niedorzeczność wyobrażać sobie, że my sami posiadamy jasno określoną naturę, która może być przedmiotem poprawnego bądź błędnego opisu, a równocześnie uważać, że przypisywanie określonej natury wszystkim pozostałym rzeczom odeszło do lamusa, zdemaskowany jako pomyłka. Będąc istotami obdarzonymi świadomością, żyjemy w odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości i nie możemy poznać samych siebie, nic o niej nie wiedząc. Co więcej, nie istnieją żadne przesłanki teoretyczne, a już tym bardziej empiryczne, z których dałoby się wyprowadzić fantastyczne twierdzenie, jakoby człowiekowi najłatwiej było dotrzeć do prawdy o nim samym. Fakty odnoszące się do nas samych nie są ani szczególnie mocne, ani odporne na niszczące działanie sceptycyzmu. Nasza natura wymyka się jednoznacznym opisom, jest wciąż mniej stabilna i bardziej niedookreślona niż otaczająca nas rzeczywistość. Z czego wynika, że cała ta szczerość to zwykłe wciskanie kitu.